ostatnim razem, to może niektórzy z was pamiętają, głosiłem na temat sądu, a ściślej mówiąc na temat rozdzielenia, bo właściwie sąd w rozumieniu Jezusa jest to rozdzielenie. Wszędzie tam, gdzie Jezus mówi, że przyszedłem na świat, aby przeprowadzić sąd, to mówi, przyszedłem na świat, aby przeprowadzić właśnie podział, rozdzielenie. Tam występuje greckie słowo, sprawdziłem, to krisis, to znaczy właśnie rozdzielenie, podział. I wiem, że niektórzy z was szukali kasety po tym kazaniu, a potem chcieli, abym powtórzył, ale wydaje mi się, że nie będę mówił tego samego drugi raz, nie gniewajcie się. Chcę tylko przypomnieć dla tych, którzy byli, a ci, którzy nie byli, taką zasadniczą prawdę, jaka się wyłaniała z tego, co tutaj wspólnie rozważaliśmy, bo wiem, że zadawałem wiele pytań i ta prawda wychodziła, prawda, z was. I czytaliśmy wspólnie Mateusza, 25 rozdział, Dzień Sądu. I tam jest to rozdzielenie ludzi zdziwionych. Rozdzielenie ludzi zdziwionych. I ci, co są zbawieni, są zdziwieni. Kiedy widzieliśmy cię w więzieniu, w szpitalu, nagim, chorym, głodnym, spragnionym, a usłużyliśmy tobie? Kiedy to było? Zdziwieni są. I ci, którzy idą na potępienie, również są zdziwieni. Kiedy widzieliśmy cię? Zadają to samo pytanie. Są nas zdziwionymi. I zadałem pytanie, czy chrześcijanin musi czekać dnia swojego śmierci, czy takiego dnia sądu musi czekać, aby się dowiedzieć o swoim rozdzieleniu na lewo czy na prawo. Nie musi czekać, bo jest chrześcijaninem. Jeśli jest chrześcijaninem, jeśli poznał Jezusa, a przez Jezusa, jeśli poznał Boga i uwierzył w Jezusa, to on nie może być zdziwiony. Bo całe Pismo Święte mówi o tym, że tak jak jeden słynny teolog powiedział, wiem, Jezus kocha mnie, bo całe Pismo mi o tym mówi. I on uczynił wszystko, żeby mnie zbawić. A ja przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Prawda? Jezus jest moim Zbawicielem. I to ma swoje konsekwencje. Jezus nie jest moim sędzią, od którego usłyszę wyrok potępienia lub życia wiecznego zbawienia. Konsekwencją przyjęcia Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela jest życie z Jezusem, życie według Jego zasad i zachowanie zbawienia do chwili śmierci i bycie zbawionym w wieczności. To jest konsekwencja mojej odpowiedzi na Jego głos, na głos Jego łaski, na chęć Jego przebaczenia. I to znaczy być chrześcijaninem. To znaczy radować się ze zbawienia swego i pielęgnować to zbawienie i doprowadzić to zbawienie jak cenną perłę do końca swoich dni. Jezus mnie kocha. Objawia mi miłość mojego Ojca. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaką ja się dowiedziałem z Pisma Świętego. Jezus mówi, że przyszedł, żeby objawić nam Ojca. Kto mnie widział, widział i Ojca. I dla nas to jest takie jakieś oczywiste teraz. Ale słuchajcie, to nie jest taka prosta rzecz. Bo to jest rzecz wspaniała. To jest rzecz niezwykła, że przedwieczny, wszechmogący, nieśmiertelny, jedyny jest właśnie taki jak Jezus. Jest właśnie taki jak Jezus. Że przedwieczny, wszechmogący, niezmierzony, najmądrzejszy nie jest taki jak Hitler. Albo jak Stalin. Zastanawialiście się nad tym? Przecież ten duch mógłby mieć taką postawę w stosunku do nas ludzi. A ja się dowiaduję, że Bóg jest miłością i Jezus go objawia. Ja z postawy Jezusa, z jego życia dowiaduję się, jaki on ma stosunek do mnie, do innych ludzi, do grzeszników, do faryzeuszy, do całego świata. Dowiaduję się z tego. A mógłby być inny. Mógłby zachować te wszystkie swoje atrybuty Boże, ale nie mieć w sobie miłości. Powiedzcie mi, mogłoby tak być? Mógłby igrać z losem ludzkim. Mógłby być przewrotny i okrutny. Pamiętliwy, nienawistny, mógłby mieć cechę naszą, ludzką. Taką mógłby mieć cechę. I ludzie właśnie stwarzają sobie takiego Boga i swoje własne wyobrażenia rzutują na te atrybuty i dodają tam cechę, jakiej Bóg nie posiada. Tam dowiedziałem się niedawno, że istnieje partia Boga i oni zabijają w imieniu właśnie tego Boga. I jakiś tam przedstawiciel został zabity, a oni będą właśnie się tego. Bóg na ziemi ma swoją partię, która morduje innych ludzi. I to jest rzecz niezwykła i wspaniała. Jezus Chrystus objawił nam Ojca. To jest coś najwspanialszego, że był taki czas właśnie, że dowiedzieliśmy się, że nasz Stwórca, Stworzyciel wszech rzeczy jest w stosunku do nas i do świata właśnie taki, jakim był Jezus. Możemy czuć się spokojnie, bezpiecznie w Jego ręku, bo On jest szczery ze szczerymi. On jest miłosierny i pełen łaski. Nieskory do gniewu i przebaczający, prawda, że tak jest? I przebaczający. I to dowiaduje się z Jego słowa, bo Bóg chciał już tak nam przekazać wprost. Dlatego Syna swojego posłał, bo jakoś w Starym Testamencie jakoś nie znaleziono tego Boga. Jakoś nie wyczytano się tam, nie znaleziono tam właśnie Boga, tego Jezusa. Widziano albo gniew, albo sąd, albo sprawiedliwość. Zapominano o miłosierdziu, o miłości. A jak przypomnę sobie, to przecież Bóg rzeczywiście wzywa do nawrócenia, wzywa do nawrócenia. Zapowiada sąd, to o czym Jezus mówił. I mówi o swojej miłości, nawróć się do mnie. Mówi o swoim przebaczeniu. Mówi o czasie łaski. Bóg nie stał się chrześcijaninem w chwili pojawienia się Jezusa. On zawsze był taki sam. Ale nie znaleziono Jezusa na kartach Starego Testamentu. Chwała Bogu za to, że Jezus przyszedł, że nam wprost powiedział i pokazał nam swojego Ojca. I że jest właśnie taki. Ale dziś będziemy czytać... Właściwie jest to kontynuacja tamtego tematu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali 9 rozdział Ewangelii świętego Jana. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, czy on, czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł: człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi: idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził, jakże więc teraz widzi? A odpowiadając rodzice jego, rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Powiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Pomódlmy się może chwilkę. Duchu Święty, dziękuję, że dałeś nam ten czas, kiedy możemy pochylać się nad Twoim Słowem i rozważać je. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty wciąż na nowo otwierasz oczy nasze, że Ty jesteś światłem dla stóp naszych, że Ty rozjaśniasz całą rzeczywistość wokół nas, Panie, że mamy oczy otwarte i możemy widzieć wszystko jasno. Panie, strzeż nas swoją łaską, abyśmy nigdy nie zeszli z tej drogi, którą nam wyznaczyłeś, a która prowadzi do Twojego domu. Bo drogę znamy i wiemy, dokąd idziemy, bo przewodnikiem naszym jest Jezus Chrystus. Amen. Jezus wychodził ze świątyni, bo to pisze pierwsze słowo mi przechodząc. Właśnie on wychodził ze świątyni, tam wcześniej czytaliśmy, że Jezus nauczał w świątyni. I wychodzi ze świątyni i widzi człowieka, który jest ślepy. I tutaj uczniowie mają problem. To już kiedyś żeśmy się na ten temat zastanawiali. Od razu chcą się zorientować w tych zależnościach. Grzech, choroba. Grzech, choroba. I pytają, czy rodzice jego zgrzeszyli, czy on zgrzeszył, kiedy jeszcze się nie urodził. Czy zgrzeszył, kiedy jeszcze się nie urodził. Że się urodził ślepy. A Jezus mówi, że tu nie ma takiego związku, żeby się na ten temat nie zastanawiali. Na tym człowieku objawiają się dzieła Boże, mają się objawić, lub sprawy Boże, i mówi inny przekład. Ciekawa rzecz. Jakież to te sprawy Boże? Jakie Bóg dzieła zamierzył na tym człowieku? Zaraz się nasuwa taka myśl, że przede wszystkim otworzenie oczu. Ale takie cuda, widzimy, są zawsze kontrowersyjne. One zawsze wywołują podział. Wywołują dyskusję. Sabat to uczynił. Więc jest grzesznikiem, nie przestrzega sabatu. No ale z kolei, no jak grzesznik może takie rzeczy czynić? A więc mogłoby zaistnieć pytanie, jaką mocą to czynisz? Kto ci dał tę moc, prawda? Zadawano Jezusowi takie pytanie. W czyim imieniu albo jaką mocą to czynisz? No wielka rzecz uczyniona. A czy teraz tak nie dzieje się podobnie? Czy my sobie nie zadajemy takich pytań? Czy my się nad tym nie zastanawiamy, prawda? Taka rzecz wymaga rozwagi, wymaga namysłu, jest kontrowersyjna. W jakim imieniu ta rzecz została uczyniona? W czyim imieniu? Z jakiej mocy czerpał ten człowiek, czy ci ludzie, że uczynili ewidentnego cudu? No bo cud to jest cud. Tylko z jakiego źródła zaczerpnęli tą moc? Ktoś, kto był, to może powiedzieć, no tak, modlono się w imieniu Jezusa Chrystusa. A ktoś inny mówi, no powoływano się na Boga, mówi, ale używano jakichś talizmanów, jakichś tych. I rzeczywiście, zdarzył się cud. I jest rozdział, jest kontrowersja. I robi się dyskusja. A z dyskusji może się zrobić harmider. Nieład, niepokój, gniew, oburzenie i wszyscy wychodzą pokłóceni ze sobą. No, wiem jak jest. I to można by się było zastanowić, czy to było zamierzone dzieło Boże, żeśmy się pokłócili i żeśmy nie uzgodnili żadnego stanowiska. Co mamy czynić? Pytają się ludzie Jezusa, aby wykonywać dzieła Boże, aby wykonywać dzieła zamierzone przez Boga, aby wchodzić w dzieła zamierzone przez Boga, bo tak to należy przetłumaczyć. I w Ewangelii Jan 6:28 tutaj jest taki, mówi tak, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Bóg działa w sposób niezwykły. Bóg działa w sposób niezrozumiały dla nas, w sposób nieobliczalny dla nas. Bo gdyby Bóg działał w sposób, jaki my byśmy chcieli Mu narzucić, w sposób dla nas zrozumiały, to by działał w sposób automatyczny po prostu. Szpitale by się wyludniły, nie byłoby żadnych chorób, żadnych cierpień. Nie byłoby żadnych problemów finansowych, bo byśmy wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa załatwiali. Bo byśmy mówili, powiedzielibyśmy, że to jest właśnie zamierzone dzieło Boże. Ale my nie wiemy. Ale jedno wiemy, że dziełem Bożym zamierzonym jest doprowadzenie człowieka do Chrystusa. To wiem na pewno. I Bóg posługuje się cudem również, żeby doprowadzić człowieka do Chrystusa, żeby przykuć jego uwagę, jego uszy, jego oczy, że zdarzyło się coś niezwykłego, prawda? Że prawa natury zostały przez Boga zawieszone na jedną chwilę, żeby pokazać, że On może, że On może. I nikt nie zgrzeszył, że on się ślepym urodził. Jezus nakłada mu błoto, ja to sprawdziłem na mapce Jerozolimy i okazuje się, że świątynia od tej sadzawki Siloe jest w pewnej odległości. I tak wyobraziłem sobie tą sytuację tak, że gdybym ja miał na oczach błoto, Może mieliście piasek w oczach, zawiało, czy piasek, czy błoto. Otwieranie oczu jest wtedy bardzo bolesne, prawda? Jest wręcz po prostu niemożliwe. Człowiek ma ten odruch, czy bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi. On ma czucie w gałkach, jak piasek się dostanie pod powiekę, to jest bardzo bolesne. Więc w sytuacji, kiedy ma się na oczach błoto nałożone, w ogóle tych oczu nie można otwierać i trzeba wykonać polecenie. Trzeba szukać wody. Jak najszybciej trzeba znaleźć się przy wodzie, żeby te oczy umyć. Ja po prostu widzę, że Jezus pozbył się tego człowieka. On się go po prostu chciał pozbyć. Jezus chciał tego człowieka zostawić samemu sobie. Ano ze światem. Ale go obserwował. On się go pozbył, ale cały czas tu widzimy, że zajmował się tym człowiekiem. Że cały czas przyglądał się, co się z nim dzieje. I tutaj jest. To jest jedno z najpiękniejszych opowiadań, bo ono jest tak prawdziwe. I Jezus spotyka tego człowieka, kiedy już ma zdolność widzenia, kiedy widzi. I pyta się go, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? Jest nim ten, kto z Tobą rozmawia. Wierzy Pani i złożył mu pokłon. I właśnie bracia mnie kiedyś odwiedzili i miałem materiały na stole rozłożone i właśnie to słowo Syn Człowieczy mnie przytrzymało. Dlaczego Jezus mu zadaje takie pytanie? Nie pyta się, czy wierzysz w przyjście Mesjasza, czy wierzysz, nie wiem, w jakieś inne tam. Tylko pyta się go w Syna Człowieczego i dowiedziałem się, że Syn Człowieczy to jest Syn Człowieczy, to jest człowiek. To jest Bolek, to jest każdy z nas. Syn Człowieczy to znaczy, to jest synonim człowieka. Jezus posługiwał się bardzo często w stosunku do samego siebie określeniem Syn Człowieczy. Częściej się posługiwał określeniem swojej osoby jako Syn Człowieczy niż jako Mesjasz na przykład. Częściej się posługiwał tym stwierdzeniem, tym określeniem. I to znaczy człowiek, ale dla Żydów to nie znaczyło człowiek. Bo z tego by się zrobiła bardzo niedobra rzecz. Bo wielu jest teraz psychoterapeutów, teologów i różnych uczonych, którzy właśnie mówią, uwierz w samego siebie. Prawda? Uwierz w człowieka. Uwierz w siebie samego. W twoim wnętrzu są takie pokłady energii. Takie możliwości, których ty nie potrafisz z siebie wydobyć. A my ci w tym pomożemy. Musisz przyjść do nas na kurs, nauczysz się postępować w pewien sposób i zaczniesz wydobywać tą energię z siebie i będziesz miał sukces w życiu. Uwierz w siebie, uwierz w nas, uwierzysz w siebie. Będziesz miał pewien program, będziesz powtarzał rano, południe, pewne... Tak jest. I to mogłoby, dla niejednego mogłoby to znaczyć, ale nie dla Żyda i nie dla tego człowieka. Syn Człowieczy, ten obraz, to objawienie Bóg dał Danielowi. Otwórzmy teraz Księgę Daniela, 7 rozdział, stronica 954 w tym przekładzie, jaki ja mam. I to widzimy, że to nie jest mowa o normalnym człowieku. I że tak Jezus tego nie rozumiał. Nie będę czytał tego snu, tego objawienia, jakie Daniel otrzymał. W każdym razie są tam zwierzęta wychodzące z morza. Morze w wyobrażeniach biblijnych to są złe moce, złe potęgi, zawsze przeciwne Bogu. I wychodzą zwierzęta. Każde inne i dochodzą do tronu Bożego, do tronu sędziwego. tam tron sędziwego postawiono, był biały, jak jego szata była biała. Wspaniała wizja. I czytamy w 12 wierszu, że zwierzętom odebrano władzę. Tym wszystkim potęgom wychodzącym z tego morza odebrano władzę, tym wszystkim królom. I widziałem, 13 werset tu mówi, widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. I Daniel był tym bardzo zaniepokojony. To jest naprawdę niezwykły obraz dla Żyda i dla wielu ludzi obecnie, że przedwieczny, sędziwy siedzi na tronie i w chwale, bo w obłoku, to znaczy w chwale przychodzi człowiek. Staje przed Bogiem i otrzymuje władzę i chwałę i królestwo. I wszystko to jest wieczne, niezmienne i wieczne. Królestwo otrzymuje niezniszczalne. I dlatego Jezus w swoich wystąpieniach, w swoim nauczaniu mówi o sobie jako Syn Człowieczy. Rzadziej mówi Mesjasz, częściej mówi Syn Człowieczy. Mesjasz to znaczy Chrystus, to znaczy pomazaniec. Każdy król izraelski był Mesjaszem, był pomazańcem Bożym. I Żydzi oczekiwali Mesjasza, bardziej oczekiwali właśnie Mesjasza. Oczekiwali właśnie pomazańca, który zrobi porządek po prostu. Który po prostu zrobi porządek. Będzie miał taką władzę. Będzie miał takie możliwości, takie uzdolnienia, którzy w świecie tym realnym, politycznym zrobi porządek, że przywróci to królestwo, jakie miał Dawid, że odnowi te granice, że Izraela na takie wyżyny podniesie. A Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy. Pamiętaj, Izraelu, jeden jest Bóg. Tak Żydzi modlili się codziennie. Bóg jest jeden. Pamiętaj, Izraelu, ja jestem Bogiem zazdrosnym. Swojej chwały nie oddam nikomu. Swojej władzy, królestwa nie oddam nikomu. Tak się modlili Żydzi. A kiedy kamienowano Szczepana, co on zawołał? Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A ci zatkali sobie uszy, bo nie mogli tego słyszeć. A kiedy Jezus mówił, zobaczycie mnie stojącego po prawicy Boga, to Żydzi zawołali bluźnierstwo, prawda? To było dla nich nie do zniesienia, że obok Boga może stać Syn Człowieczy i otrzyma chwałę boską, przyjdzie na obłokach chwale. I dlatego właśnie Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy i na jaką wielką próbę wiary wystawia tego człowieka. Ale ten człowiek go widział wcześniej. Ja nie wiem jak i nie wiem kiedy, bo był ślepy od urodzenia. Ale tutaj zachodzi jakieś dziwne spotkanie, jakiś związek między człowiekiem a Bogiem, tak jak z Filipem, Natanela, przepraszam, że widział jego pod drzewem. A ten człowiek, ślepy od urodzenia, widział już wcześniej Jezusa i teraz go znowu widzi, mówi Jezus. Stoję przed tobą. Wystawia go na wielką próbę. Bo Syn Człowieczy to jest człowiek. Bo kiedy Bóg chce właśnie określić w Starym Testamencie, gdy określał ten dystans między sobą, a właśnie a nami, to mówił: Synu Człowieczy, tak się zwracał. Tak się zwracał do proroków, do ludzi. Zwróćcie uwagę, jak mówi na przykład do Ezechiela, prawda? Mam tutaj zapisane, ale nie chcę może tego cytować. Mówi: Synu Człowieczy, jesteś grzesznikiem, tak mówi. W jednym miejscu czytałem to, kiedy jest mowa o nas. Mówi: Synu Człowieczy, jesteś robakiem. Tak mówi. Ben Adam, albo Bar Enasz. Człowiek. Ty, Synu Człowieczy, jesteś robakiem. Jesteś grzesznikiem. I kiedy mnie widzisz, tak jak mówi do Ezechiela, leżysz plackiem i nie możesz się pozbierać na skutek tej wizji. Jesteś tylko Synem Człowieczym. I kiedy mówi o nas, to mówi: Synu Człowieczy, jesteś jak trawa. I zwiędniesz, przyjdzie jesień, wiatr zimny zawieje od północy i nie ma cię, śladu po tobie nie ma. Teraz czujesz się dobrze, jesteś mocny, może trochę senny na skutek braku tlenu. Masz plany, masz ten, ale ani cień po tobie nie zostanie. I potem wprowadza obraz Syna Człowieczego, obejmującego tron, chwałę i królestwo. 80% wiedzy o świecie człowiek otrzymuje przez wzrok. I ten biedny człowiek był naprawdę bardzo ubogi w doznania, w poznanie świata. Aż 80% całej wiedzy o świecie czerpiemy właśnie z widzenia. Jakie to musi być wspaniałe. Zobaczyć słońce, to, które grzeje, prawda? Zobaczyć zachód słońca, wschód słońca zobaczyć. Zobaczyć drzewa, jak więdną, jak zmieniają się kolory, jak spadają. A cóż to szeleściło przez tyle lat pod moimi nogami? Po czym to ja stąpałem? Po czym ja chodziłem? Takie piękne rzeczy. Takie piękne rzeczy spadają z drzew. Każdy inny liść, tak jak każda linia papilarna inna. Rodzi się co roku każde inne, a my po tym depczemy i miesza się to wszystko z błotem. Szeleściło, a teraz ja to widzę. Jaka piękna rzecz. A śnieg jak przypruszy. To było takie zimne, wstrętne. Jakież piękne. Ten brud krakowski jak przykryje cały. Jaki Kraków jest śliczny wtedy. Prawda? A tego nie widział. Nie znał tego. Moja matka, mój ojciec. A to na przykład ta znajoma, która mi tu zawsze pieniążek wrzucała. Jakaż piękna kobieta. A skąd wiesz, że piękna? Bo mi się bardziej od tej podoba. Bo mam już porównanie. Wtedy wszystko było jednakowe. Głos, stuk pieniądza i tak. Odkrywanie świata. To jest cud. To jest Boży dar rzeczywiście. Odkrywanie świata. Widzę świat. To nie jest oczywiste, że ja to widzę, ale widzę świat. Dzięki Bogu za to, że widzę świat. Ale coś jeszcze widzi ten człowiek. O! Widzi autorytety. Faryzeusze się kłócą. Patrzcie się, nie są jednomyślni. Stała się jedna rzecz i nie są jednomyślni. Znaczy różnie interpretują zdarzenie, które mnie się przytrafiło. A to cóż to, no nie z jednego źródła czerpali wiedzę? Nie do jednej szkoły chodzili? Oj, coś niedobrze z faryzeuszami. Coś niedobrze z autorytetami. Jedni mówią, że to prorok, że dobrze czyni, drugi mówią, że to grzesznik. Tak skrajne stanowiska w tak ważnej sprawie. Nie wiecie, skąd pochodzi? To rzecz dziwna. Wy badacie pisma, ja myślałem, że wy wszystko wiecie. A wy nie wiecie takiej rzeczy. Skąd taki człowiek przyjdzie? Prawda? Dziwna rzecz. Wszyscy ludzie mają do was zaufanie, wierzą wam. Słuchają was. Wy jesteście przewodnikami tych ludzi. A wy takiej rzeczy nie wiecie. Skąd on pochodzi? Nawet ci się nie próbowali dowiedzieć. Po znajomości może. Po znajomych dowiedzieć. Gdzie się urodził Jezus? Doszliby. Wystarczyło jego zapytać. Gdzie się urodziłeś? W Betlejem. A ty, Betlejem, Już by wiedzieli. Już by zaczęli myśleć, zaczęliby pracować. Ale oni byli zamknięci w swoich teoriach, w swoich hipotezach, jak w twierdzy. I każde wyjście było dla nich niebezpieczne, bo wchodzili na teren, żeby mogli być usunięci z synagogi, dowiadujemy się. Wyszliby tak daleko, że już by nie mogli wrócić. Oj, coś te autorytety, coś ci przewodnicy dziwni są. On tak widzi, ten człowiek. I co jeszcze widzi? Rodziców widzi. Przyszli rodzice i nie cieszą się z jego uzdrowienia. Nie czytam tutaj, żeby się cieszyli, żeby się radowali, że on widzi. Tylko się boją Żydów. I tak pilnują swojego języka. Są tak wyuczeni, żeby tylko nie powiedzieć, że on, ten, który mu przywrócił wzrok, może być Mesjaszem. Może być Chrystusem. A cóż ci rodzice tacy dziwni? Tak się odsunęli od niego. Dorosły jest. Niech mówi za siebie. Niech bierze całą odpowiedzialność i wszystkie konsekwencje tego niech bierze na siebie. W obliczu takiej rzeczy, pomyślcie. Tato, mamo, co się z wami dzieje? Co się z wami dzieje? Ja z żebraka mogę być normalnym człowiekiem. Mogę prowadzić normalne życie. Widzę świat, was wszystkich. A wy się boicie Żydów? Boicie się wyznać, że ten, który mi przywróci wzrok, jest Chrystusem, Mesjaszem? A ty co o nim myślisz? To prorok. Ty grzeszniku jeden, jak śmiesz ty taki. I go wyrzucili. Ale on wie jedno. I chciałbym wam to tutaj uświadomić, że on wie jedno. Był ślepy, a teraz widzi. I to jest chrześcijaństwo. Chrześcijanin mówi tak. Byłem ślepy, a teraz widzę. I ja mogę się skonfrontować. Mogę się skonfrontować z każdym człowiekiem, z każdym autorytetem, z każdą postawą, z każdą teorią. Bo byłem ślepy, a teraz widzę. Ja naprawdę byłem ślepy, bo był bardzo długi czas. Chodziłem na studia, taka koleżanka, Jadzia, moja żona ją znała. Ona 2 albo 3 razy do mnie przychodziła i tak dyskretnie mi próbowała coś powiedzieć. A ja nie, wiesz, nie interesuje mnie to. Naprawdę tak mówiłem, nie interesuje mnie to. I przypomnę sobie swoją postawę, wiecie, miałem jakieś plany, okazuje się. Miałem jakąś przyszłość widziałem. Ja nie wiem, co ja chciałem osiągnąć, gdzie ja chciałem, no coś chciałem się dorobić. Na pewno chciałem mieć dom z ogródkiem, willę, samochód porządny, żeby ludziom imponować. Chciałem być kimś, jakieś stanowisko zająć. Tak, tak myślałem, do tego dążyłem. A ona mi tak dyskretnie dawała znać, nic, odrzucałem. Wiedziałem, znałem układy, świat i widziałem. Gdyby mnie się zapytała, to ty widzisz, tak? Widzę. Powiedziałbym, widzę. Tak bym odpowiedział. Widzę. Widzę i wiem. A potem przyszedł dzień łaski, kiedy mi się otworzyły oczy i kiedy świat się dla mnie zajaśniał. I okazało się to, co w waszym życiu też się okazuje, że właściwie chodziłem w kółko jak pies za własnym ogonem. Łapałem się cieni. Żyłem w jakimś amoku. Płynąłem z prądem wszystkich reklam, wszystkich chęci, wszystkich pragnień. Pragnień całego świata. Ja w tym wszystkim, w tym całym strumieniu swoją rolę widziałem tam. Widziałem tam swoją osobę i w tym chciałem robić karierę i w tym widziałem przyszłość. I mogę teraz powiedzieć, byłem ślepy, a teraz widzę. A spotkaliście człowieka. Może spotkaliście, a może nie. Ale może spotkaliście człowieka, który w rozmowie z wami powiedział: właściwie nie wiem, dokąd idę. Właściwie widzę bezsens mojego życia. Właściwie to chodzę po omacku, jestem ślepy. Coś w tym sensie. Powiedzcie mi, niech ktoś podniesie rękę, jeśli spotkał takiego człowieka. Może spotkał. Jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Są tacy ludzie. Ty też tam na cmentarzu kiedyś, pamiętasz? Mówiłeś. Są tacy ludzie. Oni nie mają serc takich faryzeuszy. Są tacy ludzie, którzy po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że to jest szamotanina. Nie znają Słowa Bożego, ale czują w środku, że właściwie idą po omacku w niewiadomym kierunku. Że właściwie życie ich traci sens. Ich dążenia właściwie wszystko traci sens, bo widzą koniec tych, którzy przed nimi byli. Że dorabiają się, że harują, że to wszystko i nic nie zabierają do grobu. I czasami właśnie nad grobową deską kogoś innego właśnie takie myśli, bardzo cenne myśli przychodzą im do głowy. Słuchaj, to jest koniec. Czy ty chcesz, żeby był taki koniec? Popatrz, co on ma w trumnie. Zaglądnij tam, z czym on idzie pod ziemią. Czy cały trud jego życia, czy on tam coś ma? Może obrączkę mu dali tombakową też, żeby jakieś hieny cmentarne się nie dostawały. Popatrz. I takie myśli przychodzą. Albo na łożu boleści przychodzą takie myśli. Bóg się zbliża do człowieka. Bóg się zbliża i mówi: spójrz na swoje życie, zatrzymaj się w tym momencie właśnie. W tym momencie się zatrzymaj, pomyśl. Bo koniec człowieka to nie jest tak, jak zwierząt, jak roślin. Salomon jeszcze nie miał takiego objawienia. On rozważał takie możliwości. Ale w sensie ziemskim, w rozumieniu materialnym, to tak to wygląda. Zwierzę umiera, człowiek umiera. Roślina, człowiek pada jak liść. Ale są ludzie, którzy mówią: widzą i pozostają w grzechu. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Bo są dwie możliwości, że człowiek chodzi po omacku. Jakie to są możliwości, że człowiek chodzi po omacku i potyka się? I że musi na przykład korzystać z laski czy z jakiegoś przedmiotu. Jeden warunek to jest ślepota, prawda? A drugi warunek to jest zupełna ciemność. To jest zupełna ciemność. Gdyby tu zgasło światło, to byśmy się o siebie obijali jak w lesie. Nikt nie widział, bo była kompletna ciemność. I tymi laskami po nogach byśmy się walili, po głowach. I wszyscy byśmy tak chodzili. I Bóg te dwa warunki właśnie spełnia w naszym życiu. On otwiera nam oczy i rozjaśnia nas. Rozjaśnia świat wokół nas. Te dwa warunki on spełnia. A jeśli ktoś mówi, że widzi, ale nie przyjmuje tej jasności, jaka płynie z jego słowa, jeśli nie przyjmuje Jezusa Chrystusa, to nic mu to nie daje, że widzi. Bo chodzi w ciemności i potrzebuje przewodnika, mądrego przewodnika. Przewodnika, który wie, który zna, który doświadczył. I na sam koniec przyniosłem lekturę nadobowiązkową, bo jest mowa o przewodnikach. Tak. Ja nie czytam polityki, nie mam czasu po prostu, ale jeden mój znajomy na osiedlu czyta i przyniósł mi, bo taki artykuł kiedyś znalazł. Kim był ojciec Jezusa? Kto to czytał? Jedna osoba. Brat też czytał. I tutaj jest, ten człowiek jest przewodnikiem. I nie zawracałbym wam tym głowy. Nie zawracałbym, bo bo on nie jest chrześcijaninem, chociaż uważa się za księdza, jest księdzem i tak dalej. Ale dlatego przyniosłem i chcę wam powiedzieć, że ten człowiek mówi tak. Czy ten pogląd, pyta się go redaktor, czy ten pogląd, który on głosi, który on wyznaje, jest tylko jego poglądem, czy on jest osamotniony w tych swoich poglądach? A on mówi wręcz przeciwnie. Zaraz powiem. A on mówi wręcz przeciwnie. To właśnie ci, którzy mówią inaczej, są w mniejszości zdecydowanej, mówi tak. I właśnie dlatego go przyniosłem, bo gdyby to była rzecz marginalna, to bym po prostu nawet o tym nie mówił, że ja to czytałem. Niech sobie wierzy w to, niech sobie tak myśli. A biskup i tak go odsunął od funkcji, od ołtarza, od nauczania. Dobrze zrobił biskup. I ten człowiek właśnie w związku z postawą biskupa przyszedł do mnie, bo myślał, że ja tego biskupa zganię, a ja powiedziałem nie. Dobrze zrobił ten biskup. Bo to jest akurat mowa o księdzu katolickim. Ja mówię, dobrze zrobił biskup. A ten ksiądz, teolog katolicki, profesor powołuje się na ewangelickiego teologa też. I brną. I pewne wybrane fragmenty tylko wam powiem. A wy słuchajcie, to jest dobra rzecz, słuchajcie i żebyście byli gotowi do obrony własnej wiary. Musicie być gotowi do obrony własnej wiary. Tak jest powiedziane w każdej chwili. A nie zastanawiać się, bo to jest profesor, to jest teolog, to jest ktoś ważny. A wy kim jesteście? Synami człowieczymi jesteście. Ale jak macie światło, to po waszej stronie jest zwycięstwo. Na przykład, czy zatem Jezus miał cielesnego ojca? Tak. Jezus został spłodzony i urodzony tak jak każdy inny człowiek. Czy miał cielesnego ojca Jezus? To no, powiedział teolog, tak. Został spłodzony jak każdy inny człowiek. Dlaczego to się nie mogło zdarzyć? Dlaczego to nie jest prawda? Dlaczego Jezus nie mógł mieć cielesnego ojca jak każdy inny człowiek? Musicie sobie na to odpowiedzieć. Albo na przykład w kwestii zmartwychwstania. Redaktor się pyta, zwłoki nie mogą odżyć i wyjść z grobu. Tak jest. Odpowiedź, tak jest. Odnosi się to do grobu Jezusa i do wszystkich innych grobów w Verdun, w Wietnamie, w Paderborn, w Hamburgu. Zmartwychwstanie jest tam równie mało zauważalne, jak i w Jerozolimie trzeciego dnia Wielkanocy. Nie wierzy w zmartwychwstanie. Nie było zmartwychwstania i grób Jezusa nie był otwarty i żadne inne groby się nie otworzą i nie będzie zmartwychwstania. Tak mówi ten ksiądz i on mówi, że tak uważa wielu, że ci, którzy uważają... Podsumowując to, co omówiliśmy dotychczas, pańskim zdaniem w życiu i po śmierci Jezusa nie wydarzyło się nic, co byłoby zgodne z prawami natury? Pogląd, że Bóg musi uchylić prawa natury w odniesieniu do czasu i osoby Jezusa, uważam za błędny i niebezpieczny. Czyli w zasadzie nie ma cudów. Albo na przykład w kwestii... Tam jest i sakramenty, aborcja. To nie jest w tej chwili istotne. Na przykład powołuje się teraz redaktor na tego teologa ewangelickiego. Baltman, i tu jest o nim mowa. Baltman, najwybitniejszy badacz historyczno-krytyczny. Najwybitniejszy badacz. I tu powołuje się na niego i pisze tak. Baltman, ten redaktor, Baltman za prymitywną mitologię uznał wiarę, że istota boska, która stała się człowiekiem, swą krwią odkupiła grzechy ludzi. Za prymitywną mitologię uznał wiarę, że istota boska, która stała się człowiekiem, swą krwią odkupiła grzechy ludzi. Odpowiedź. Ta teologia ofiary i odkupienia była Jezusowi całkiem obca. To, że ofiary są konieczne do pojednania z Bogiem, w ogóle nie pasuje do jego nauki. I na koniec teraz, żeby nie kontynuować tego tematu. Na koniec. Ale to jest test. Czy ja bym to obronił? Czy ja bym to obronił, prawda? Co ja bym odpowiedział temu człowiekowi? Jaki więc sens widział Jezus w swojej śmierci, jeśli nie ofiary? Jest pytanie. Pytanie. Jaki więc sens widział Jezus w swojej śmierci, jeśli nie ofiary? Odpowiedź. W swojej śmierci nie widział żadnego sensu. Nie chciał umierać. Ale czy nie sprawdzają się słowa Jezusa 2000 lat temu, które powiedział? Ślepi przewodnicy ślepych. Czy nie sprawdza się to? Ślepy ślepego prowadzi, oboje wpadną. Ślepi przewodnicy ślepych. Nie zmieniło się nic, dlatego dobrze tu brat Włodek powiedział, że przychodzi taki czas w życiu, kiedy trzeba naprawdę odłożyć problemy swoje na bok, swoją pracę albo brak pracy, nadmiar pieniędzy, co z nimi zrobić, jak je ulokować, albo ich brak, swoje zdrowie, które mnie rozsadza, albo brak mojego zdrowia, która też jest dla mnie ciężarem, bo działa jak uzda na mnie. Przychodzi czas, kiedy to należy odstawić i zająć się tylko Bogiem. Zająć się tylko prawdą, tylko Jezusem, tylko światłem. Jeśli jesteśmy zapracowani, naprawdę poświęćmy ten czas, kiedy tu jesteśmy tylko i wyłącznie Jezusowi. Prośmy Boga o oświecenie. Bo tak jak za czasów Jezusa, przecież też mieli pracę, też mieli swoje problemy. Przecież żyli tak jak my, prawda? Pracowali, chorowali, cierpieli. Ale ktoś za nim musiał iść. I byli tacy. Ktoś musiał słuchać. Ktoś musiał się nastawić na słuchanie. Żeby dla niego stał się dzień. Żeby stała się jasność. Żeby zobaczył ten świat i swoich przewodników, żeby zobaczył. Żeby zobaczył autorytety. Żeby zobaczył rodzinę swoją. Męża, żonę, ojca, matkę. To nie są abstrakcyjne rozważania. To jest bardzo ważne, żebyśmy w Bożej atmosferze pod działaniem Ducha Świętego poddali się Jemu. Bo będziemy inaczej żyć. Prawda? Będziemy inaczej wszystko widzieć, inaczej żyć. To jest istotne. I ten czas, który mamy, poświęcamy jedynie Bogu. Jedynie Bogu. A będziesz wiedział, bracie, siostro, dokąd idziesz. Będziesz miał radość Jezusa w sobie. I będziesz wiedział, że On cię nie zostawił. Że ten czas, kiedy byłeś się umyć tam w tej sadzawce, do ponownego spotkania się jest krótki. Że On się tobą zajmuje, ty masz problemy. Tak jak ten człowiek ma problemy. Jezus wie, że masz problemy, ale On się tobą zajmuje i patrzy się. I On się z tobą spotka i zobaczysz Go w chwale i będziesz do Niego podobny. Amen.